Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. 29 września na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę watykańskie aktualności, w tym spotkanie Benedykta XVI z prezydentem Serbii Borisem Tadiciem oraz nowe zasady dotyczące beatyfikacji. Następnie opowiemy o tym, jak chińscy komuniści oddają hołd jezuickim misjonarzom, a poszukująca młodzież w Polsce rozmawia o Kościele. Na koniec zaś Piotr Samerek z kolejnym odcinkiem cyklu o dziejach ambasady polskiej przy Watykanie. Dzisiejszy temat: Wolne miasto Gdańsk. Zapraszamy.
Prezydent Serbii zaprosił papieża do swej ojczyzny. Boris Tadić złożył pierwszą wizytę w Watykanie. Nastąpiła ona zaledwie w kilka tygodni po spotkaniu z Benedyktem XVI, przywódcy całej Federacji Serbsko-Czarnogórskiej, Svetozara Marovića, który również mówił o ważności ewentualnej wizyty papieskiej w tym kraju. Prezydent Tadić został przyjęty przez Ojca Świętego, z którym rozmawiał na temat aktualnej sytuacji na Bałkanach. Już wcześniej biuro prasowe prezydenta informowało, iż Boris Tadić zamierza przedstawić papieżowi sprawy związane z zamiarem Serbii przystąpienia do struktur euroatlantyckich, a także z trudną sytuacją w Kosowie. Serbski prezydent wyraził również wolę kontynuowania dobrych stosunków ze Stolicą Apostolską. Przekazał też Ojcu Świętemu pozdrowienia od głowy Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, patriarchy Pawle, który ma nadzieję na dalszy rozwój dialogu ekumenicznego z Kościołem katolickim.
Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, podczas prawie półgodzinnego spotkania prezydenta Tadicia z papieżem poruszono kwestie związane z aktualną sytuacją Serbii. Mówiono zwłaszcza na temat potrzeby wychowania młodzieży w duchu wartości. W odpowiedzi na prezydenckie zaproszenie Benedykt XVI wyraził nadzieję, że jego wizyta w Serbii mogłaby w przyszłości dojść do skutku.
Prowadzenie mieszkańców Meksyku do dojrzałej, konsekwentnej wiary i troskę o najuboższych zalecił papież kolejnej grupie tamtejszych hierarchów. Do Watykanu przybyło 26 biskupów z południowej części tego kraju. Zakończyli oni wizytę ad limina apostolorum. Każdego z nich Benedykt XVI przyjął w tych dniach na audiencji prywatnej.
Z głębokiego osobistego zjednoczenia z Chrystusem wyrasta spontanicznie udział w jego miłości do ludzi, wskazał Ojciec Święty. Biskupi przekazują ewangeliczne wartości społeczeństwu, którego sytuację winni dobrze znać. Szczególną uwagę mają poświęcać najuboższym, którzy stanowią znaczną część ludności Meksyku. Ewangeliczna odpowiedź na ich sytuację to szerzenie solidarności i pokoju, by sprawiedliwość społeczna stała się możliwą. Papież nawiązał też do znamiennych cech kultury tego kraju, jakimi są wesołość i świętowanie.
Jest to jeden z przejawów chrześcijańskiej radości już od początków ewangelizacji. Nadaje wielką siłę wyrazu nabożeństwom i religijności ludowej. Pasterze winni kierować tę cechę tak powszechną wśród meksykańskich wiernych ku wierze mocnej i dojrzałej, zdolnej kształtować życiowe postawy konsekwentnie z tym, co się z radością wyznaje.
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła nowe dyspozycje na temat beatyfikacji zatwierdzone przez Benedykta XVI. Podczas gdy kanonizacją przewodniczyć będzie nadal sam papież, beatyfikacje, choć pozostaną zawsze aktami papieskimi, celebrować ma odtąd mianowany przez Ojca Świętego delegat. Będzie nim zazwyczaj prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Uroczystość beatyfikacji odbywać się będzie na terenie diecezji, która wniosła sprawę beatyfikacyjną, albo w jakimś innym odpowiednim miejscu. Na prośbę biskupa tej diecezji beatyfikacja może się też odbyć w Rzymie. Należy jednak wówczas zasięgnąć opinii Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Normalnie beatyfikacji dokonywać się będzie podczas mszy. Ze względu na szczególne racje liturgiczne można ją będzie jednak urządzić również podczas liturgii słowa albo brewiarzowej liturgii godzin.
Dyspozycje podpisali prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał José Saraiva Martins oraz jej sekretarz arcybiskup Edward Nowak. Dokument komentuje na łamach noszącego dzisiejszą datę dziennika L'Osservatore Romano kardynał Saraiva Martins. Zwraca on uwagę, że decyzja Benedykta XVI, by nie przewodniczyć osobiście beatyfikacją, odpowiada dwóm potrzebom. Z jednej strony chodzi o lepsze podkreślenie różnic, jakie zachodzą między beatyfikacją a kanonizacją. Jak wiadomo, ta ostatnia wiąże się z wprowadzeniem kultu nowego świętego w całym Kościele. Z drugiej strony nowy sposób przeprowadzania beatyfikacji bardziej angażuje Kościół lokalny. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przypomina, że pierwszej beatyfikacji sprawowanej w nieobecności papieża poza Rzymem przewodniczył 19 czerwca w Warszawie prymas Polski.
Jedynie stawiając na pierwszym miejscu Boga można odpowiadać na rzeczywiste potrzeby człowieka stworzonego na Boży obraz. Przypomniał o tym Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników zakończonej w Watykanie sesji plenarnej Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Papież wyraża osobom zakonnym wdzięczność Kościoła za ich świadectwo wierności i świętości, za stałą modlitwę ich wspólnot i za oddawanie życia służbie ludowi Bożemu, nieraz aż do męczeństwa. Nawiązuje do trzech tematów, jakie podjęła sesja plenarna dykasterii zajmującej się problemami życia zakonnego. Są to sprawowanie władzy w zakonnej wspólnocie, kryteria akceptacji nowych form życia konsekrowanego oraz życie mnisze. Ojciec Święty zwraca uwagę, że przełożony sam musi być posłuszny Chrystusowi i zachowywać regułę zakonną. Tylko wówczas członkowie wspólnoty będą mogli dostrzec, że ich posłuszeństwo przełożonemu nie jest niezgodne z wolnością dzieci Bożych, ale upodabnia ich do Chrystusa, posłusznego Ojcu. Benedykt XVI przypomina, że Duch Święty również dzisiaj ubogaca Kościół wciąż nowymi charyzmatami. Zwraca też uwagę na stale odczuwaną w Kościele potrzebę życia mniejszego jako wymownego świadectwa prymatu Boga. Nawiązując zaś do przypadającego w tym roku 40-lecia soborowego dekretu Perfecte Caritatis o odnowie życia zakonnego, podkreśla ciągłą aktualność jego wskazań.
Środki przekazu, sieć komunikacji, jedności, współpracy. To temat, który wybrał papież na 40. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września. Ten pierwszy temat, jaki Benedykt XVI zechciał nadać Światowemu Dniowi Mass Mediów, wskazuje na jego uznanie dla możliwości środków społecznego przekazu, nie tylko w dziedzinie informacji, ale także w pobudzaniu do owocnej współpracy, powiedział arcybiskup John Foley, kierujący w Watykanie dykasterią odpowiedzialną za media.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu to jedyna światowa uroczystość ustanowiona przez Sobór Watykański II. Przesłanie Benedykta XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zostanie opublikowane 24 stycznia we wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.
Wielki słownik chińsko-francuski i liczne inne dzieła autorstwa jezuitów znalazły się na oficjalnej państwowej wystawie w Szanghaju. Została ona zorganizowana w tamtejszej bibliotece na zakończenie obchodów Roku Francji w Chinach, mającego na celu zacieśnienie kontaktów między obu krajami. Poprzednio obchodzony był Rok Chin we Francji, związany m.in. z wizytą prezydenta Hu Jintao w Paryżu.
Słownik liczy 9000 stron i waży ponad 17 kg. Ukazał się przed 4 laty we Francji w 3000 egzemplarzy, z których każdy kosztuje około $800. Zawiera 13,5 tysiąca słów zapisanych pojedynczymi znakami oraz 300 tysięcy wyrażeń. Zadedykowano go pamięci słynnego jezuickiego misjonarza w Chinach i wielkiego znawcy kultury chińskiej ojca Matteo Ricciego. Zmarł on na początku XVII wieku w Pekinie. Za 2 lata w jednym z największych wydawnictw Chin ludowych ma się ukazać skrócone wydanie wspomnianego słownika z użyciem uproszczonego pisma chińskiego. Zostało ono wprowadzone przez władze komunistyczne, podczas gdy na Tajwanie i w Hongkongu używa się jeszcze nadal pisma tradycyjnego.
Na wystawie w Szanghaju zaprezentowano też spuściznę rękopiśmienną ojca Ricciego. Ponadto znalazła się tam 7-tomowa encyklopedia wiedzy o Chinach autorstwa ponad 200 specjalistów. Zapoczątkowała ją w roku 1949 grupa jezuitów w Makau. Inne eksponaty to słowniki chińskiego w różnych językach europejskich, które uczeni z Towarzystwa Jezusowego opracowali w latach 1880-1930.
Wystawa w bibliotece w Szanghaju jest pośrednim uznaniem zasług jezuitów dla zaznajamiania Zachodu z kulturą Chin. W pół wieku po wypędzeniu z tego kraju wszystkich zagranicznych misjonarzy ma to symboliczne znaczenie. Oficjalnie komuniści do dziś nie zezwalają na pracę misyjną w Chińskiej Republice Ludowej. Zdarzają się jednak ostatnio przypadki dopuszczania tam zachodnich duchownych do pracy na polu pomocy społecznej czy oświaty. Na przykład pewnemu jezuicie z Makao pozwolono zajmować się trędowatymi w prowincji Guangxi na południu Chin.
Na ciekawy pomysł dotarcia do młodych poszukujących wpadli księża z Tarnowa. Na oficjalnej stronie diecezji tarnowskiej uruchomiono forum. Każdy może o wszystko zapytać. Księża są przekonani, że dzięki tej inicjatywie wielu młodych, choć nie tylko, będzie miało okazję inaczej spojrzeć na Kościół. Z moderatorem forum, księdzem Piotrem Lisowskim, rozmawia Krzysztof Drwal.
Forum internetowe diecezji tarnowskiej jest jednym z pierwszych w Polsce, jeśli chodzi o diecezjalne przedsięwzięcie. Skąd ta inicjatywa?
Wynika z mojego poczucia, że jest ono potrzebne przede wszystkim, że młodzi ludzie potrzebują takiego forum wymiany poglądów. Potwierdzają to także obserwacje korzystania przez młodzież z forum parafialnego, które jest dość duże jak na takie małe przedsięwzięcie.
Z tego, co ksiądz mówi, wynika, że forum adresowane jest do ludzi młodych.
Głównie do ludzi młodych, chociaż oczywiście może każdy skorzystać, ale oni najczęściej korzystają z internetu, najbardziej poszukują różnych nowych rozwiązań i są skłonni dyskutować. Forum to miejsce spotkania ludzi poszukujących jakichś rozwiązań, poszukujących Pana Boga, zainteresowanych problemami religijnymi, czasami nie mających z kim o tym porozmawiać. Na forum można podyskutować o sprawach dotyczących ludzi młodych, o formie spędzenia wakacji z Bogiem, o pielgrzymek, o relacjach kościoła-polityka, o relacjach wzajemnych ludzi do siebie, o ciekawych miejscach. Cenzury nie ma, natomiast jest regulamin, który mówi, że nie wolno używać słów wulgarnych, atakujących imiennie kogoś i gdyby takie posty się zjawiły, to niestety będą usuwane. Będziemy starali się także odpowiadać na niektóre ważniejsze pytania, czy jakieś bardziej kontrowersyjne. Mam nadzieję, że będzie się rozwijało w kierunku takim, że zaczną z niego korzystać ludzie trochę luźniej związani z Kościołem i będzie on pewną pomocą.
Liczy ksiądz na to, że ich przyciągnie potem do murów świątyni, nie tylko do internetu?
Na pewno nie od razu, natomiast jeżeli się otworzą, jeżeli zobaczą Kościół, który jest dla nich otwarty, jeżeli przemyślą spokojnie pewne sprawy, to są szanse, że tak się stanie.
Dlaczego łatwiej jest porozmawiać z księdzem przez internet, za pośrednictwem forum, niż na przykład w kościele albo w konfesjonale?
Po pierwsze, nie wszyscy przychodzą do kościoła czy konfesjonału, to jedna rzecz. Po drugie, jest to kwestia mentalności, potrzeby anonimowości, która jest bardziej zapewniona przez internet. Bywa tak, że część ludzi kontaktująca się przez internet poszukuje kontaktu osobistego także.
Ale nie ukrywa ksiądz, że łatwiej jest coś napisać w internecie niż powiedzieć to księdzu.
Zdecydowanie łatwiej. Oczywiście, jeśli znajdą postawę otwartą, gotową do wymiany zdań.
Jakie problemy mają ludzie młodzi, z którymi mogliby się podzielić się z księdzem przez internet?
Przede wszystkim szukanie swojego miejsca w życiu, swojego miejsca także w kościele. Myślę, że problemem jest odkrycie kościoła takiego, jak Pan Jezus chciał, kościoła, który ma dla nich propozycje do dobrego przeżycia życia, a nie takiego, który czasem lansują takie czy inne filmy czy obiegowe opinie.
O forum internetowym opowiadał jego moderator, ksiądz Piotr Lisowski, z którym dla Radia Watykańskiego rozmawiał Krzysztof Drwal.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Wolne miasto Gdańsk. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego Gdańsk i sprawa jego przynależności była niejako symbolem napięć w stosunkach polsko-niemieckich. Ponieważ wolne miasto Gdańsk było w znacznej mierze zamieszkiwane przez katolików, więc panująca tam sytuacja nie była obojętna stolicy apostolskiej. Już na początku lat 20. w Kurii Rzymskiej myślano nawet o podpisaniu konkordatu z wolnym miastem gdańskim. Pomysł ten nie został jednak zrealizowany, między innymi dzięki skutecznej akcji dyplomatycznej ambasady polskiej przy Watykanie. 30 grudnia 1925 roku Pius XI erygował nową diecezję gdańską, która została podporządkowana bezpośrednio stolicy apostolskiej. Na podstawie konkordatu z Polską uprawnienia nuncjusza w Warszawie rozciągały się także na wolne miasto Gdańsk. Pozostawało to w zgodzie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego, na mocy którego Polska miała prawo reprezentowania interesów wolnego miasta Gdańsk na arenie międzynarodowej. W styczniu 1935 roku sprawa konkordatu z Gdańskiem powróciła na wokandę, kiedy prezydent Senatu Wolnego Miasta Gdańsk, Artur Greiser, publicznie przedstawił propozycję podpisania stosownej umowy ze Stolicą Apostolską. Interweniowali w tej sprawie zarówno Kazimierz Papé, komisarz generalny Rzeczypospolitej w Gdańsku, który udał się na rozmowę do Greisera, jak i ambasador Polski przy Watykanie. Obydwaj dyplomaci przypomnieli, że rokowania w tej sprawie mogą się odbyć tylko za pośrednictwem Polski. Interwencje te nie pozostały bezskuteczne. Dwa miesiące później nuncjusz w Warszawie przedstawił rządowi w Warszawie prośbę o poinformowanie Senatu Gdańskiego o gotowości Watykanu do podjęcia rozmów konkordatowych. Co prawda, ostatecznie do rozpoczęcia oficjalnych rozmów w sprawie konkordatu z Wolnym Miastem Gdańsk nie doszło, ale ambasada polska z pewną nieufnością patrzyła na zachowanie Watykanu w tej kwestii. W jednym ze swoich ostatnich raportów, pisanych w listopadzie 1937 roku, ambasador Władysław Skrzyński podkreślał, że w praktyce Kuria Rzymska unika uznania praw Polski do reprezentowania Gdańska w stosunkach międzynarodowych, nie dopuszczając, aby polska ambasada przy Watykanie mogła realizować te uprawnienia. W ostatnich latach poprzedzających wybuch wojny naziści całkowicie dominowali w Wolnym Mieście Gdańsku i często szykanowali polskich katolików. Jednym z przejawów tego było ograniczanie bądź likwidowanie języka polskiego na nabożeństwach w parafiach katolickich. Aby przynajmniej częściowo temu zaradzić, rząd polski wysunął w 1937 roku propozycję powołania 4 polskich parafii personalnych na terenie Wolnego Miasta Gdańsk. Sprawę podjęcia decyzji w tej kwestii Watykan scedował na biskupa gdańskiego Edwarda O'Rourke'a, który jesienią 1937 roku wydał dekret powołujący do istnienia 2 polskie parafie personalne. Dekret ten jednak sam wkrótce zawiesił pod wpływem protestu ze strony przewodniczącego Senatu Wolnego Miasta Gdańsk Greisera. Odwoływanie się rządu polskiego do Stolicy Apostolskiej poprzez nuncjusza i polską ambasadę przy Watykanie nie przyniosło skutku. Jednocześnie pojawił się problem następstwa po biskupie O'Rourke, który podał się do dymisji. Watykan unikał zajęcia jednoznacznego stanowiska w zaistniałej sytuacji. Prymas Polski, kardynał Chląd, zabiegał, aby nowym biskupem w Gdańsku został wykładowca w seminarium pelplińskim ksiądz Franciszek Sawicki. Kandydatura ta była jednak nie do przyjęcia przez Senat Gdański, który zaproponował swojego kandydata, księdza Karola Marię Spleta. W czerwcu 1939 roku nuncjusz w Warszawie, arcybiskup Cortesi, po wizycie w Wolnym Mieście Gdańsk poinformował ministra Becka, że nowym biskupem gdańskim zostanie ksiądz Splet. Nuncjusz zapewnił ministra, że nominacja ta nie była konsultowana z Senatem Gdańskim oraz że biskup Splet zajmie przychylne stanowisko wobec interesów ludności polskiej w Gdańsku. W związku z tym wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek informował radcę Janikowskiego w ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej. Nowy biskup gdański nie jest nam bliżej znany i nasze stanowisko wobec niego uzależniamy od jego dalszego postępowania. Ksiądz Splet starał się w równej mierze dbać o wiernych pochodzenia niemieckiego, jak i polskiego, jednak utrudnienia i agresywność ze strony hitlerowskich władz miasta powodowały, że w praktyce nie miał możliwości obrony polskich wiernych ani stworzenia dla nich osobnych parafii. Sprawa administracji kościelnej w Wolnym Mieście Gdańsku była jedną z istotnych spraw prowadzonych przez ambasadę polską przy Stolicy Apostolskiej. Traf chciał, że prezydent Ignacy Mościcki dekretem z 14 lipca 1939 roku mianował nowym ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej właśnie byłego komisarza generalnego Rzeczpospolitej w Gdańsku w latach 1932-1935 Kazimierza Papé. O początkach jego misji, które przypadły na ostatnie tygodnie poprzedzające wybuch II wojny światowej, opowiemy za tydzień.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie. w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy czwartkowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.